Nie wykluczaj. Podlasie bez barier. Multimedialny projekt informacyjno-edukacyjny. Codziennie o 10.15.
Naszym gościem w audycji Nie wykluczaj Podlasie bez barier jest Joanna Brzezińska, która od lat mierzy się z niepełnosprawnością. Dzień dobry Pani Asiu.
Dzień dobry Państwu. Tak, to prawda, jestem osobą z niepełnosprawnością.
Osoby z niepełnosprawnością mogą czuć się spełnione i szczęśliwe, Pani Asiu?
No cóż, to wszystko zależy od myślenia. Kiedy damy sobie to prawo, żeby realizować siebie, żeby uwierzyć w siebie, to oczywiście będziemy dążyć do tego celu. To, jak nas postrzegają inni ludzie, to już chyba inna para kaloszy. Natomiast kiedy chcemy coś osiągnąć, to przede wszystkim musimy zaplanować, jak chcemy to zrobić. Po drodze mamy wiele mniejszych celów, które nas później prowadzą do tego głównego celu, ale mamy do tego prawo.
Pojawia się czasami takie poczucie niesprawiedliwości, pojawiają się pytania, dlaczego ja, dlaczego akurat mnie to dotknęło?
To chyba każdy człowiek, który gdzieś tam choruje i niekoniecznie od urodzenia, ale też nabywa tych niepełnosprawności po drodze. Może nie wszyscy nazywają to niepełnosprawnościami, bo na przykład wiele osób, które choruje, wcale nie twierdzi, że jest niepełnosprawny. Na przykład osoby z problemem onkologicznym często mówią, że nie są niepełnosprawne. Są pełnosprawne, tak o sobie myślą, prawda? Więc ten sposób myślenia dużo determinuje. Kiedy ja sobie pomyślę o sobie, że jestem tylko niepełnosprawna i tylko niepełnosprawność ma mówić o sobie, to prawdopodobnie do niczego bym w życiu nie doszła. Natomiast kiedy nie myślę o sobie w ten sposób, myślę o sobie, że mam prawo mimo choroby, mam prawo korzystać z życia, mam prawo do tego, że jestem człowiekiem przecież, tak? I niczym mi ta choroba nie umniejsza. Czy osoba, która ma cukrzycę, może należeć jej się coś więcej od życia niż mnie? No nie. Jak gdyby w ten sposób myślenia tylko upłyca nas, tylko powoduje to, że mamy obniżoną samoocenę, że źle zaczynamy myśleć o sobie. Jak zaczynamy źle myśleć o sobie i ta mina nam posępnieje i odbieramy sobie to prawo do tego, żeby być szczęśliwym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć sukcesy zawodowe, no to oczywiście gdzieś już nie zdobywamy tego, bo jesteśmy posępni, smutni, zamknięci, wyizolowani. Nie wychodzimy do ludzi, nie mówimy im o tym, czego potrzebujemy. Nie mówimy o naszych oczekiwaniach. Oni nas nie znają. Kto nas zna? Ten, kto z nami tutaj blisko jest, kto się z nami integruje. Wtedy rzeczywiście poznają osoby z niepełnosprawnością trochę z innej strony. Że mają imię, że mają marzenia, że czegoś chcą, że mają jakieś wykształcenie, że mają świetne hobby czasami, prawda? Więc to tak jak z każdym innym człowiekiem, niczym się nie różnią. Często w pracy mam moją panią kierownik, która przez to, że razem wiele lat współpracujemy, ona mówi do mnie, wiesz, ja ciebie nie widzę, że ty jesteś niepełnosprawna. Ja ciebie traktuję tak, jak gdybyś była zdrowa, zupełnie zdrowa. Nic mi nie przeszkadza w tobie. Kiedy ciebie poznałam, to zupełnie inaczej to zaczęło wyglądać. Ale kiedy ciebie pierwszy raz zobaczyłam, to sobie myślałam, czy dasz radę. A to się okazuje, że ty dasz radę, że potrafisz więcej, że możesz więcej. I ten obraz się zupełnie zmienił, kiedy poznajemy człowieka bliżej.
A często, Pani Joanno, spotykacie się właśnie z takimi sytuacjami, że osoby zdrowe na Wasz widok czują lęk, nie wiedzą jak się zachować, czują zdezorientowanie, nie wiedzą co powiedzieć?
No tak, to chyba już jest klasyka z tym takim zatrzymaniem się i nierozumieniem, nawet jeśli ktoś ma bardzo duży dystans do swojej niepełnosprawności i potrafi zażartować ze swojej niepełnosprawności, to osoba zdrowa jakby nie wie, czy się śmiać, czy może się uśmiechnąć, chociaż żart jest naprawdę śmieszny i wypadałoby się zaśmiać, to jednak widać pewne zażenowanie, zatrzymanie, że może się kogoś obrazi. Prawda? Natomiast jest wiele osób, które w ogóle brakuje im tej delikatności w obcowaniu z osobami z niepełnosprawnością, gdzie się pewien taki grubiański sposób albo pomaganie na siłę też powoduje to, że jakby widzimy to, że wiele osób nie rozumie, nie wie, nie chce wiedzieć, jak się zachować wobec osób z niepełnosprawnością, czy zapytać, boi się zapytać, albo wręcz przeciwnie, uważa, że lepiej wie. Ja w swojej pracy, ponieważ jestem psychologiem, często prowadziłam takie grupy, w których miały zintegrować grupę na początku i było takie ćwiczenie ślepiec, gdzie pracowało się w parach, jedna osoba miała zawiązane oczy, a druga miała ją prowadzić. I jakież nasze było wielkie zdumienie, kiedy na koniec zadawałam pytanie, a czy zadaliście pytanie osobie, która miała zawiązane oczy, czego od was potrzebuje? Nikt nie zadawał tego pytania. Wszyscy, którzy prowadzili ślepca, uważali, że lepiej wiedzą, czego ta osoba potrzebuje. Ja myślę, że to też jest tak z nami i z tymi, którzy nami zarządzają i którzy ustalają pewne prawa albo pewne świadczenia dla osób z niepełnosprawnością, jak gdyby czasami z tego fotela nie wiedzieli, o czym mówią.
Zatem wskazówka od osoby z niepełnosprawnością dla osoby zdrowej. Jak chcecie, żeby was postrzegano? Jak chcecie, żeby was traktowano?
Ja myślę, że dużo daje empatia i dużo daje poznanie, może nawet chęć poznania. Bo kiedy nie znamy kogoś, nie znamy czegoś, to tak jak z każdą inną rzeczą, kiedy nie wiemy nic o tej rzeczy, o nowej pracy, o nowym człowieku, to mamy pewne obawy. Kiedy zaczynamy poznawać tych ludzi, poznawać nowe zajęcie, to i lęk mija. Więc może warto poznać, zintegrować się, zobaczyć, zapytać. Z pewną taką otwartością może należałoby podejść, bo no myślenie schematami wyrządza wiele krzywd. Dajemy sobie takie prawo, że wiemy lepiej niż osoba z niepełnosprawnością, czego potrzebuje. I tutaj tych takich stereotypowych przekonań, które zniekształcają obraz osoby z niepełnosprawnością, jest bardzo wiele. Na przykład takie rzeczy, jesteśmy na przykład gorsi w pracy, mniej wydajni. Tak? Że przez tą niepełnosprawność jak gdyby będziemy gorzej wykonywać pracę niż inni. I kiedy wykonam pracę osoba z niepełnosprawnością i jej nie podpisze, i osoba pełnosprawna i jej nie podpisze, to nagle się okazuje, że nie ma żadnej różnicy. Też takim dużym, bardzo dużym stereotypem w myśleniu o osobach niepełnosprawnych jest widzenie osób niepełnosprawnych, że wszystkie osoby mają problem z intelektem. I tu jest właściwie tak wielki problem w myśleniu o tych osobach, że mają ograniczenia i od razu muszą być intelektualnie niżej funkcjonować. Jest niesamowitym błędem. Osoby są różne niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością naprawdę jest ich 12. Każda inna, a tylko dwie właściwie niepełnosprawności dotyczą obniżenia intelektu. Więc kiedy myślimy o tym, no to i wiemy o tym, że tak jest, to trochę zmienia się nasz pryzmat myślenia. I jeszcze bym tu powiedziała, że osoby często tak postrzegane są, że ponieważ są niepełnosprawne, to na pewno słabiej się komunikują. Nic bardziej mylnego. Albo na przykład myślenie, że osoby z niepełnosprawnością mają słabą motywację do pracy i do działania. No, kto ma większą motywację, jak dzień dnia mierzy się ze swoją niepełnosprawnością i naprawdę musi dużo więcej z siebie dać i chcieć, żeby wyjść i zacząć pracować, funkcjonować? Ile trzeba mieć siły do tego, żeby dobrze funkcjonować i zdobywać swoje cele? Z doświadczenia wiem, że bardzo wiele osób nie pyta, a bierze się do roboty. Czyli podsadza mnie, podpiera, a ja jestem zażenowana. Ja nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Kiedy ktoś mnie bez pytania próbuje wepchnąć do autobusu, bo mi pomaga, a ja nie wiem, kto to jest, jak mam zareagować, bo gdyby zapytał, to ja bym wiedziała. Proszę o rękę, bym powiedziała. albo proszę mnie podeprzeć, tak, gdzieś z boku za ramię. Dałabym wyraźną instrukcję, czego potrzebuję. Natomiast jeżeli ktoś mnie łapie, nie wiadomo gdzie i mnie podsadza, to ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Więc warto pytać, warto zadawać pytania, czy potrzebujesz mojej pomocy, czy chcesz, żebym ci pomogła. I takie proste pytania naprawdę wiele rozwiążą takich nie konfliktowych, albo tak, może to źle powiedziane, konfliktowych, ale takich dwuznacznych sytuacji, kiedy nie wiemy, jak się zachować. W takim savoir-vivre, jak postępować z osobami z niepełnosprawnością, chociaż to jest trochę dziwna nazwa, jest coś takiego, pytaj, czego potrzebujesz? Czy chcesz, żebym ci pomógł? Czy poradzisz sobie sama? Czy sam? Tak, tak samo jak bardzo mnie razi, kiedy na przykład ktoś prowadzi wózek z osobą z niepełnosprawnością i na tym wózku są jeszcze zakupy, torebka i ta osoba, która siedzi na wózku, jest traktowana jak taki wózek do przewożenia towarów. To chyba to mnie najbardziej irytuje z takich zachowań, gdzie ludzie nie pytają. Siedzisz na wózku, to ci postawię jeszcze torebkę na kolana, nie?
O swoim życiu, o swojej codzienności opowiada pani z radością, z uśmiechem na twarzy. Jak znaleźć takie życiowe słońce, kiedy nie wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli, kiedy los wystawia nas na próbę?
No i tak, właśnie chyba przez te przeciwności trochę bardziej doceniamy to, że nic nie spada nam z nieba. Czasami trzeba ciężko popracować nad czymś, żeby coś osiągnąć, nie? Żeby osiągnąć te swoje cele, zamiary, marzenia realizować, widzieć jakoś. Wszystko właściwie, mogłabym powiedzieć, jakby zamyka się w naszej głowie. Kiedy myślę o sobie, że jestem tylko niepełnosprawna, no to wiele nie mogę. Ale kiedy myślę o sobie, że jestem człowiekiem i że mam prawo, i że mogę, i że obok mam być może jedną, dwie osoby, które myślą podobnie niż jak ja, że możemy zdobywać cele, możemy realizować marzenia, możemy chodzić do szkoły, możemy też pomagać innym ludziom, możemy angażować się w życie społeczne, możemy w nim bardzo dobrze funkcjonować, to wtedy przez sam sposób myślenia o sobie dajemy sobie to światło. Czasami ludzie potrzebują niewiele, żeby pchnąć człowieka w dobrą stronę i żeby zaczął wzrastać, zaczął o sobie lepiej myśleć, zaczął mieć lepszą samoocenę, widzieć siebie trochę wyżej, jakby nie osiadać na laurach i mówić, że już mi więcej nic nie potrzeba. Potrzeba, całe życie potrzeba, całe życie coś możemy zrobić ze sobą, możemy innym ludziom dać, możemy się dzielić tym życiem z innymi ludźmi. I to daje dużo światła. W ogóle wolontariat bardzo daje dużo światła człowiekowi, dużo słońca, kiedy widzimy, że jeszcze jesteśmy komuś potrzebni. To daje tak wiele energii, tak wiele siły do tego, żeby funkcjonować, żeby jakoś inaczej to życie przeżywać i widzieć siebie, być tu na ziemi, tu w realiach, nie tylko gdzieś tam w internecie, produkując fałszywą osobowość, wirtualną wręcz, tylko tu, być tu i teraz i trochę być wdzięcznym w życiu za to, że się tu jest.
I to wy absolutnie możecie być motywacją dla osób zdrowych, którym bardzo często się nie chce. A wam odnoszę takie wrażenie, że zawsze się chce.
Nie lubimy, kiedy nam się przytyka taką etykietkę, że czegoś nie możemy, że jesteśmy ofiarami, tak, że społeczeństwo musi na nas łożyć jakieś dodatkowe środki, że pracodawcy zatrudniają nas tylko dlatego, że mają subsydia płacowe, prawda? Więc to jest takie bolesne, rzekłabym, taka etykieta. Dlatego wolałabym czegoś więcej, tak? Wolałabym dawać siebie więcej, być razem z ludźmi. I to gdzieś może przynieść taki efekt, że trochę się zmienia te stereotypy, że trochę inaczej się patrzy na ludzi. A ludzi, którzy mogą mieć bardzo dużą siłę.
A co pani zdaniem można byłoby zmienić, aby osoby z niepełnosprawnością w naszym świecie były bardziej akceptowalne, były zauważalne?
No cóż, to tylko edukacja, łamanie stereotypów, łamanie tych przekonań. No mamy zbudowany tak mózg, że lubimy w tych pierwszych trzech sekundach ocenić. Jak widzę, no tak jesteśmy skonstruowani. Oceniamy niebezpieczeństwo, oceniamy innych ludzi i od razu gdzieś ich kategoryzujemy, bo mózg lubi myśleć schematami. Jest wygodny, leniwy, cóż na to poradzimy. No, ale dobrze by było mieć to drugie spojrzenie na człowieka. Że nie tylko pierwsze wrażenie, ale też zweryfikowanie, co za tym idzie. I myślę, że poznanie ludzi z niepełnosprawnością trochę od kuchni, trochę tak normalnie, na luzie, przy herbacie, trochę więcej empatii, trochę więcej otwartości i naprawdę dużo się zmieni. Bo kiedy myślimy o tym sobie, że zbudujemy piękny dom, który będzie miał bardzo dużo schodów, to zadajmy sobie pytanie, kto na te schody wejdzie. Czy na pewno wszyscy? I jak gdyby tutaj ostatnio moim wielkim przeciwnikiem są schody, więc unikam ich jak tylko mogę. Ale spotykam się też z tym, że na przykład są schody, które nie mają poręczy. I też się zastanawiam, kto ma tam wejść. Ja nie wejdę. Więc myślenie też takie o tym, kto będzie z tego korzystał, kto tu przyjdzie, kto tu będzie. Ta architektura robi nam naprawdę bardzo dużo przeciwności, ale te przeciwności powstają w głowach. Bo gdyby ktoś, kto to projektuje, pomyślał z empatią o tych, którzy być może nie będą mogli tu wejść, to może by się w nim obudziło takie pragnienie, że może lepiej zrobić jakiś podjazd, że może coś z boku zaprojektować, że może jakaś winda. I to by dawało wiele otwartości dla innych ludzi. Tak samo jak osoby, które no gdzieś z pogranicza autyzmu, prawda, gdzie potrzebują na przykład, żeby było bardziej cicho, żeby było spokojnie, że nie potrzebują tylu bodźców, bo się zamkną. Więc może gdzieś takie myślenie szersze, prawda? Nie tylko o tym, że mamy problemy fizyczne, z dotarciem, ale też możemy mieć problemy psychiczne, które mogą równie mocno nas ograniczyć.
Doskonale wiemy, że niepełnosprawność może być wrodzona i może być nabyta. Podsumowując już nieco naszą rozmowę, co chciałaby Pani powiedzieć osobie, która dopiero w te swoje drugie życie wkracza?
No właśnie, to jest taki kawałek, który jest niezwykle trudnym okresem w życiu człowieka, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że już coś stracił. I kiedy mówimy o stracie, to musimy dać sobie ten czas. Dać sobie ten czas na to, żeby tą stratę przeboleć. A z drugiej strony fajnie by było, gdyby ta świadomość osób bliskich była, która by nas trochę popychała do tego, żeby weryfikować się w nowej rzeczywistości. Nie wyręczać, pomagać, ale nie wyręczać. Pokazywać, że ty też możesz, mimo że jesteś chora, coś ci się wydarzyło, ale możesz dalej funkcjonować. To odbieranie tego sprawstwa osobom z niepełnosprawnością, kiedy już staną się niepełnosprawne, a kiedyś były pełnosprawne, na pewno jest to bardzo duży ból, bo czasami dotyczy to zmiany fizyczności, czasami dotyczy sposobu myślenia, tak? Kiedy trafiają nam się depresje i różne inne zaburzenia psychiczne, to wtedy rzeczywiście ta osoba, która jest obok, może nam bardzo wiele pomóc, ale nie wyręczyć. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem wyręczania, bo wiem, jak to później działa. Później działa to tak, że osoby, które były wyręczane, oczekują tego wyręczania. Nie biorą się wcale do roboty, żeby coś ze sobą zrobić, żeby dalej funkcjonować, żeby stanąć na nogi, nie mają tej motywacji. Natomiast osoby, które nie są wyręczane, a stymulowane do tego, żeby działać, zaczynają powracać. Szybciej wracać do społeczeństwa, szybciej stają na nogi, szybciej wierzą w to, że mogą, że mimo to, że gdzieś ta choroba mi się przytrafiła po drodze, ale jednak mogę. Mogę, próbuję, daję radę Wtedy no, też zmienia się myślenie o sobie. Już nie myśli się o sobie jako o sobie chorej, tylko daje sobie człowiek to człowieczeństwo. Przywraca się do społeczeństwa w jakiś sposób i może zacząć działać, może się na nowo realizować, uznając na przykład to, co jest we mnie słabe, za swoją siłę, bo to też wiele daje.
Zatem tak jak słyszeliśmy przed momentem, nie wyręczamy, ale wspieramy i idziemy obok. Naszym gościem w audycji Nie wykluczaj Podlasie bez barier była pani Joanna Brzezińska, która na co dzień jest psychologiem. Pani Asiu, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nie wykluczaj. Podlasie bez barier. Multimedialny projekt informacyjno-edukacyjny. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.